Drodzy bracia i siostry, każdy nasz dzień jest zmaganiem. Zmagamy się z samymi sobą, od rana, żeby podnieść głowę z poduszki, wstać ze swoich obowiązków. Zmagamy się ze zmęczeniem w pracy, z zimnym, z głodem, z chorobą. Trudzimy się, żeby zachować pracę, utrzymać rodzinę, zadbać o mieszkanie. I to jest nasz trud powszedni, którego nikomu nie brakuje, takiego czy innego. Ma on miejsce każdego dnia, każdej godziny i każdej minuty. Słusznie zauważył biblijny Hiob, żaląc się, że wojowanie jest żywot człowieczy na ziemi. I dobrze jest, gdy na tym polu walki, polu naszego wojowania, nie pozostajemy sami. Dobrze jest, gdy mamy potężne towarzystwo naszych świętych patronów, potężne towarzystwo Matki Bożej, świętego Józefa, wreszcie samego Jezusa. Ale o to towarzystwo trzeba się postarać. Trzeba o nie zabiegać. Dzisiejsze czasy sprzyjają temu, żeby w ogóle zapomnieć o Panu Bogu, o Matce Bożej, żeby ich nie brać w życiu pod uwagę. Sprzyjają, dlatego że mamy ten wszechobecny pośpiech, natłok różnego rodzaju informacji, angażujemy się w mnóstwo rzeczy i Pan Bóg może się czasami komuś wydawać takim uciążliwym dodatkiem do przecież i tak już uciążliwego życia. Ale też bardzo często przychodzą takie chwile, kiedy za tą Bożą obecnością i za bliskością Matki Bożej tęsknimy tak naprawdę mocno, szczerze. Bo człowiek jednak sobie na dłuższą metę nie radzi bez Boga. Pragnienie Boga się w nim prędzej czy później odzywa. Święty Augustyn wyraził to pięknie w tym znanym swoim powiedzeniu, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie Bogu. Niespokojny. Człowiek dzisiaj, może szczególnie jakoś to dzisiaj widzimy, że człowiek jest niespokojny, dlatego że tego Boga mu ciągle brakuje, Bożego towarzystwa, a także bliskości Matki Bożej. Uświadomienie sobie tej bliskości. Czy ten nasz taki pracowicie, pełen zaangażowania, przeżywany czas jest rzeczywiście czasem przeżytym dobrze? Czy to jest czas święty? Moi kochani, w tradycji chrześcijańskiej od bardzo dawna istnieją takie praktyki modlitewne mające pomóc w uświęceniu tego przeżywanego przez nas i danego nam od Boga czasu. Najbardziej chyba taką znaną i żywą praktyką tego rodzaju jest odmawiane przez osoby godne tak zwany brewiarz, czyli liturgia godzin. Każdego dnia o określonych porach kapłani, osoby zakonne, siostry zakonne, niektórzy świeccy także stają do modlitwy psalmami. To są głównie psalmy. Modlitwy zwane liturgią godzin, żeby uświęcać godziny swojego życia. I mówi się czasem o tej modlitwie, że jest to modlitwa uświęcenia czasu, to modlitwa uświęcenia dnia. Jutrznia, czyli modlitwa poranna, potem modlitwa w ciągu dnia omawiana przed południem, w południe czy po południu, nieszpory, taka modlitwa popołudniowa czy wieczorna i kompletna modlitwa na zakończenie dnia. To te główne. Do tego dochodzi jeszcze tak zwana godzina czytań, którą można odprawiać o różnych porach dnia czy nawet nocy. I na wzór tej modlitwy brewiarzowej, typowej, czy powiedzmy praktykowanej przez osoby duchowne, istnieje też umorzona na wzór tego brewiarza modlitwa do Matki Bożej, godziny. A przed tą mszą świętą śpiewaliśmy jeszcze inną wersję tej godziny, godzinki szkaplerzy. Ale te najbardziej znane godzinki o niepokalanej, o Matce Bożej niepokalanej, to są te, które śpiewamy, często słyszymy w różnych kościołach, paramy. Modlitwa na wzór tej liturgii godzin, czyli modlitwy uświęcenia czasu. Ułożona po to i praktycznie odmawiana po to, byśmy potrafili wszystkie nasze codzienne zajęcia wykonywać pod opieką Maryi i w jej towarzystwie. I byśmy się potrafili uświęcać razem z Maryją. Razem z Maryją uświęcać nasz czas, który mamy od Boga. Tak jak ona, przeżywać go święcie. Bo Matka Boża przeżywała każdą chwilę swojego życia w sposób święty. Nie tracąc tej pamięci o Panu Bogu, nie tracąc pamięci o swoich powołaniach, nie tracąc też serca wdzięczności za wszelkie łaski, które otrzymywała nieustannie cała Boga. Śpiewa się je w kościołach jeszcze na ogół rano, ale mało kto nieraz w parafiach o tym wie i świadomie w tym śpiewie uczestniczy. Czasem jest garstka osób. Szkoda, dlatego że godzinki mogą nam pomóc w dobrym rozpoczęciu dnia, zwłaszcza niedzieli, jest to dzień pański, w dobrym rozpoczęciu tego dnia. Z samego rana człowiek, który może nawet przyszedł już do kościoła, czyli już tam pewnie śniadanie zjadł, jakoś się ogarnął, przyszedł do kościoła, ale jednak jeszcze nie zdążył się tak na całego rozgadać, wpaść w ten rytm dnia. Jest jeszcze w miarę spokojny po nocy, może trochę rozespany. I wtedy pierwsze słowa, które w tej modlitwie wypowiada, są modlitwą właśnie o to, by wszystko to, co dzisiaj będzie mówił, chwaliło Boga i Jego Matkę. Zacznijcie warg naszych chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Piękna modlitwa poranna. Uświęcenie tych godzin porannych, uświęcenie naszych słów, ale także uświęcenie całego dnia, który potem jakoś będzie obfitował też w słowo różnego rodzaju. I potem wita się z Matką Bożą, której szkaplerz nosi: zawitaj Pani Światła, niebieska Królowa, witaj Panu nad Panny, gwiazdo porankowa. Przywitać się, tak jak witamy się z rodziną, z sąsiadami, przywitać się z Matką Bożą. Wspaniała szkoła modlitwy, by nie zaczynać dnia jak zwierzę, lecz jak człowiek, a więc przywitać się z Maryją i z Jezusem. Chociaż już to wiem, może zwierzęta też na swój sposób jakoś się tam witają z Panem Bogiem, chociażby ptaki, które wydaje się, że najbardziej piękni właśnie z rana śpiewają. Ale właśnie, żeby zacząć dzień przywitaniem się z Panem Bogiem i z Maryją. I są w godzinkach przywołane też imiona wielkich bohaterów Starego Testamentu, jak choćby patriarcha Jakub, nowa gwiazda z Jakuba, tyś nad aniołami. Maryja, gwiazda z rodu Jakuba. Ten biblijny Jakub był jednym z jej przodków. Co my wiemy o tym biblijnym Jakubie? Otóż on się mocował o świcie z aniołem, który nazwał go po tym mocowaniu właśnie Izrael. Już nie będę się nazywał Jakub, tylko Izrael. To słowo Izrael oznacza tego, kto się mocował z Bogiem, walczył z Bogiem. Anioł, z którym on się zmagał, to było uosobienie Boga, on się właśnie z Panem Bogiem zmagał. Był człowiekiem walki, nieco upartym, takim porywczym też, ale był to taki właśnie taki zdrowy, męski Bóg i Pan Bóg ten Bóg docenił. A o co walczył Jakub biblijny? Walczył o to, żeby mu Pan Bóg pobłogosławił. On o to walczył. My mamy łatwiej, bo Maryja niejako sama do nas przychodzi z błogosławieństwem swojego Syna, niosąc nam to błogosławieństwo. Nie musimy o nie walczyć. Wypada, żebyśmy je zechcieli z wdzięcznością przyjąć. Jakub walczył o błogosławieństwo. Ale my toczymy też różnego rodzaju inne walki. Toczymy walkę nieustanną właściwie o wiarę, żeby jej nie stracić, ale żeby ją umocnić. Walczymy też o miłość bardzo często w naszym życiu. O tę chrześcijańską miłość też, żeby jej nie stracić. Chrześcijanin stara się kochać nawet tych, których nie lubi. Pozorna sprzeczność, ale nie, bo miłość chrześcijańska nie jest tym samym, co jakieś odczucie sympatii do kogoś. To jest często miłość trudna, nawet bolesna, wymagająca, ale jednak miłość. I trzeba właśnie o taką trudną miłość niejednokrotnie walczyć z samym sobą, z jakimś egoizmem w sobie, agresją, niechęcią do kogoś. Bywa tak, że ktoś lęka utratę konfesjonału i zawsze mu opowieść. Jacy to ludzie są źli. Opisuje różne złe rzeczy, które ludzie mówią, robią, zwłaszcza młodzi, młodsze pokolenie. Często słyszymy takie narzekanie na dzieci, na wnuki, ale także źli sąsiedzi, źli pracodawcy, zła teściowa, zła żona, zły mąż i tak dalej. Źli niewychowani. Wtedy czasem upominam, żeby się jednak skupić na własnych grzechach, zobaczyć własne grzechy, bo na tym polega spowiedź, a nie mówić o grzechach innych. No i można usłyszeć mniej więcej coś takiego. I ojcze, ja się tym wszystkim właśnie, ci wszyscy ludzie tacy są, ja się tym wszystkim wtedy denerwuję, niepokój czuję, przeklinam może czasami. No właśnie. Czyli tym grzechem jest to, co we mnie siedzi, jakiś gniew, niecierpliwość, przekleństwo, słowem brak miłości, a więc wszyscy musimy walczyć o tę miłość z samymi sobą, z tym, co w nas jest taką słabością. Trzeba też walczyć o miłość w ten sposób, że próbujemy dawać ją innym. Nawet sami, jak to się czasami mówi, nie czujemy czegoś. Jest w nas mało miłości. Dlatego, że miłość wzrasta, gdy się nią dzielimy, gdy się ją dajemy. A miłość zachowywana tylko dla siebie umiera. Gdy ktoś zacznie dzień od przywitania się z Matką Bożą, to jakżeby miał potem, powiedzmy, na klatce schodowej nie przywitać się ze swoim sąsiadem, nawet takim, który być może nie jest dobrym sąsiadem, zalał mu mieszkanie albo nie dał mu spać w nocy. Jednak to przywitanie się z Matką Bożą, rozpoczęcie tego dnia we właściwy sposób, ono bardzo wiele potem zmienia w przeciągu różnych naszych zajęć całego dnia. Mówimy czasami, jaką nogą staniesz, czy prawą, czy lewą, to taki będzie dzień. Oczywiście no to są jakieś przesądy, ale też w tym pewna intuicja jest, że jak się ten dzień zacznie, to bardzo wiele potem od tego zależy. Trzeba starać się nie nosić w sobie gniewu i zadumy, nie budować tych międzyludzkich relacji, opierając wszystko na gniewie, dlatego że to do niczego dobrego nie prowadzi. Jest taka mądra zasada biblijna: niech słońce nie zachodzi nad Twoim gniewem. Jeżeli staramy się przeżywać swój dany nam czas święcie, no to właśnie nie pozwolimy zajść słońcu nad naszym gniewem. Czyli postaramy się zrobić wszystko, żeby do wieczora, do udania się na spoczynek, jakoś jednak pojednać się z tymi bliźnimi, którzy być może nam zaszkodzili. Śpiewamy o Matce Bożej w godzinkach, że jest miastem ucieczki, wieżą utwierdzoną. Miasta ucieczki były znane w czasach starotestamentalnych. To były konkretne miejscowości, które miały, do których był przypisany przywilej, na mocy którego zabójca, ale taki zabójca nie z premedytacją, który gdzieś tam przypadkowo kogoś zabił, mógł się tam udać i dopóki przebywał w tym mieście, nie wolno było na nim dokonać zemsty. Ta praktyka zemsty była wtedy powszechna. Natomiast jeżeli on się oddalił od tego miasta, to poza granicami miasta już rodzina tego zabitego mogła się bezkarnie na nim zemścić i też go zabić. To było miasto ucieczki. I nie wolno nam oczywiście tego obrazu Maryi jako miasta ucieczki tłumaczyć sobie w ten sposób, że teraz tak Pan, to jest ten zły, który każe, a Maryja ta dobra, która jakoś tam przed tym Panem Bogiem chroni. To oczywiście nie jest tak. Natomiast faktem jest, że my potrzebujemy w Maryi też widzieć właśnie takie miasto ucieczki. Kogoś, do kogo możemy się zwrócić w różnych naszych bólach, troskach, zwłaszcza gdy czasami mszczą się na nas nasze błędy, nasze grzechy. To nie zawsze jest tak, że Pan Bóg każe, czasami to my sami się ukażemy. Konsekwencje naszych grzechów są niejednokrotnie już taką karą dla nas. I człowiek czasami potrafi się właśnie pod wpływem tych konsekwencji popełnionych grzechów nieraz właśnie z tego grzechu otrząsnąć, uświadomić sobie jego wagę. I Maryja próbuje jakoś nam pomóc w tej wewnętrznej walce z naszym grzechem, z naszą słabością. Jakże często jest tak, że potrzebujemy właśnie tej nadprzyrodzonej ochrony, jak ta, którą mamy w znaku szkaplerza w tym świetle, przed samymi sobą, można tak powiedzieć. Mieć dokąd uciec, mieć się do kogo zwrócić, gdy widzimy czasem, że nie radzimy sobie z różnymi swoimi wadami, że nas nasze grzechy nieustannie jakby dopadają. Ciągle podejmujemy wysiłek nawrócenia, ale ciągle coś nie tak. Jak gdyby ktoś czekał na to, żeby nas zniszczyć nasze życie duchowe. I także historia naszej ojczyzny zna przykłady takiej nadzwyczajnej opieki Matki Najświętszej, która wybawiała nas z naprawdę ciężkiej opresji, by przypomnieć obronę Jasnej Góry przed Szwedami, bardzo znany fakt, albo też mniej znane wydarzenie, objawienie się Matki Bożej łaskawej. W 20 roku objawienie się Matki Bożej, która zapowiedziała w ten sposób zwycięstwo w bitwie tym się mało dzisiaj mówi. Właściwie trudno powiedzieć, dlaczego się o tym tak mało mówi, bo to, że zakonnik się mało mówiło, to jest zrozumiane. Ale dzisiaj też Matka Boża Łaskawa jest nadal w Warszawie, która jest patronką nieco zapomniana. I ona z pewnością czuwa nad nami, choć czyni to dyskretnie, z ukryciem. Z tym wydarzeniem wiąże się też taka anegdota. Otóż Józef Piłsudski, którego właściwie talentowi strategicznemu przypisywano zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, on po tej wygranej bitwie w rozmowie z jednym z biskupów przyznał: Ekscelencjo, ja właściwie nie wiem, jak byśmy tę bitwę wygrali. Jak gdyby sam widział, że tu jest jakiś element nadprzyrodzony, jakiś cud się stał. I rzeczywiście wielu uczestników tamtych wydarzeń przypisywało opiece Maryi to zwycięstwo. I takich wydarzeń w dziejach naszego narodu było wiele. Wielu z nas, drodzy bracia i siostry, zmaga się często przez wiele lat z jakąś walą, z jakimś nałogiem, z jakąś słabością i nie widzi możliwości zwycięstwa. I może czasami nawet zaczynamy dochodzić do wniosku, że taki już jestem, nic już na to nie poradzę, tu się już nic nie da zrobić. To wtedy jest zawsze zgoda na przegraną. Dla Pana Boga takim argumentem, żeby nam wybaczać, jest m.in. to, że ciągle podejmujemy trud walki, pracy nad sobą, nawet jak się nie udaje. Gdy zgadzamy się na przegraną, no to rzeczywiście jak gdyby sami wskazujemy się na jakąś taką porażkę i sami się pogrążamy. Ale właśnie czasem czujemy, widzimy, jak ten trud walki z własnymi wadami, pracy nad sobą jest wielki, wydaje się teraz beznadziejny. I biada, jeżeli człowiek nie widzi możliwości otrzymania pomocy z nim, nawet tej pomocy nadprzyrodzonej. Ale właśnie tutaj modlitwa do Matki Bożej tego dziennie przypominają, że jest pomoc. Miasto ucieczy, wieżą utwierdzone, Dawidowa, basztami i bronią wzmocnione. Jest Maryja, która nie takie zagrożenia pomagała pokonać. I trzeba jednak gorąco modlić się, błagać na kolanach Matkę Bożą, aby w naszych niedolach, w naszych walkach duchowych pomagała. Czasami taka trwoga, gdy boimy się tej przegrany, jest pomocna, dlatego że pobudza do większej gorliwości w modlitwie. Może za jakiś czas także i ten, kto dzisiaj wątpię w możliwość zwycięstwa, będzie mógł powiedzieć o sobie: nie wiem, jak ja ten swój nauk, czy też swoją słabość pokonałem. To chyba cud. To chyba zawdzięczam to nie sobie, tylko Maryi. I właśnie o to chodzi, żeby tak na to spojrzeć, żeby to zobaczyć, to działanie Matki Bożej w naszym życiu. Może nawet czasami trzeba właśnie bardziej niż na siebie liczyć na cud, czyli na pomoc z nieba, niż na te wszystkie takie środki tak zwane naturalne. Kończą się godzinki w taki sposób. Z pokłonem Panno Święta ofiaruję Tobie te godzinki po większej czci Twej i na zdrowie. Maryja była najbliższą Jezusowi, najbardziej do Jezusa podobną osobą na ziemi, dlatego chcemy właśnie ją wychwalać, czcić i od niej się uczyć chrześcijańskiego życia. Warto, drodzy bracia i siostry, czasami wracać do godziny, które są prawdziwą kopalnią myśli, obrazów, żywych w starożytnym Izraelu, ale żywych także dzisiaj dla człowieka wierzącego, dla czciciela Matki Bożej, dla noszącego szkapę szkarmelitańską, który stawia sobie zadanie w swoim życiu duchowym pamiętać o Matce Bożej, czerpać z niej przykład. Tu mamy całą